18 sierpnia, poniedziałek. Rano gotowe były dziesiątki tysięcy ulotek i nowy problem. Kolportaż takiej ilości materiałów wymagał koordynacji działania wielu osób. Andrzej wziął to na siebie. Tymczasem zajęła się tym część obsługi drukarni. Wszyscy, nie na taką skalę oczywiście, mieli z tym do czynienia w przeszłości. Wcześnie rano wybraliśmy ekipę, której zadaniem było rozmieszczanie ulotek w pociągach dalekobieżnych, przygotowanych na bocznicy kolejowej. To najszybszy sposób dotarcia w głąb kraju. Były przecież wakacje i istniało duże prawdopodobieństwo, że większość turystów powracających z urlopów zawiezie je do swoich miejscowości. Poniedziałek zacząłem od mocnej, a raczej bardzo mocnej kawy. Miękki fotel był dla mnie niebezpieczny. Szczególnie rano odczuwałem brak snu. Ratowałem się spacerem na świeżym powietrzu. Układałem plany na nadchodzący dzień. Zacząłem od sporu z MKS-em w Gdańsku. Koledzy nie wyrazili zgody na wypuszczenie apelu wezwania do strajku generalnego. Decyzję o przygotowaniu takiego tekstu podjąłem sam, jeszcze w sobotę wieczorem, gdy MKS nie istniał, a nasza sytuacja była bardzo trudna. Nie trafiały do mnie argumenty o możliwości wywołania niekontrolowanego rozwoju sytuacji, nad którą nie będziemy w stanie zapanować. Byłem przekonany, że apel ten może nam tylko pomóc. Jednak zgodziłem się na wspólne decydowanie o przyszłości strajku i z bólem serca zaakceptowałem stanowisko MKS-u. Szkoda mi było tych z takim trudem wytworzonych ulotek, ale trudno. Od pierwszego dnia prowadziłem strajk bardzo apodyktycznie. Osobiście podejmowałem wszystkie istotne decyzje. Namiastki konsultacji to tylko pozory. W zasadzie realizowałem to, co postanowiłem, a reszta bezkrytycznie to akceptowała. Taki stan rzeczy wydawał mi się bardzo dobry na początek strajku, ponieważ w odczuciu strajkujących cała odpowiedzialność za zdecydowane i bezkompromisowe postępowanie spoczywała na mnie indywidualnie. To też podkreślał dyrektor w swoim wystąpieniu przed załogą. To była najzwyczajniejsza dyktatura. Ale przecież walczyliśmy o demokrację, więc musiało się to zmienić. Z każdym następnym dniem przybywało też obowiązków organizacyjnych. Mimo że ludzie przywykli do takiego stanu rzeczy, postanowiłem zmusić ich do demokratycznego wyboru swojego przedstawicielstwa, komitetu strajkowego. Strajk w naszej stoczni to był permanentny wiec na placu przed bramą. To tu, z wózka trybuny, ogłaszane były ważne informacje. Tu podejmowano ważkie decyzje. Po śniadaniu prawie wszyscy gromadzili się na tym placu w oczekiwaniu na dobre wiadomości. Dzisiaj takie były. Od rana przybywały do nas delegacje zakładów dołączających do strajku. Załoga przyjmowała je owacjami. Wieści o nowych strajkach uskrzydlały. Ponadto chęć aktywnego uczestnictwa w strajku zgłosili przedstawiciele biura konstrukcyjnego i administracji naszej stoczni. Co prawda, byli z nami od początku, jednak ich rola sprowadzała się do biernego przyglądania się naszym poczynaniom. Zarządziłem podział na grupy, wydziały. Na placu pojawiły się tablice z symbolami poszczególnych wydziałów K1, K2, K3 itd. W czwartym dniu strajku wszystko przebiegało sprawnie. Ludzie przywykli i stali się odważniejsi. Z własnej już inicjatywy doprowadzali na plac przeciwników strajku, którzy zadekowali się w zakamarkach stoczni. Kolejno byli prezentowani na wózku przed całą załogą. To tak, jakby musieli wejść na szafot. Publiczne potępienie ich postępowania było dla nich strasznym przeżyciem. Skuleni i wystraszeni nie potrafili nic powiedzieć. Choć zapewne nikt by ich nie słuchał, nawet gdyby mieli. Oddawali przepustki i wśród ogłuszającego gwizdu wyrzucani byli za bramę. A tam było jeszcze gorzej, bo rodziny i sympatycy strajkujących nie szczędzili im obelg. Nad stocznią, na niskim pułapie, znowu krążył śmigłowiec. Sypały się ulotki urzędowe. To władza przedstawiała własną wersję wydarzeń w Stoczni Gdańskiej w sobotę 16 sierpnia. Dla nas to już jednak było bez znaczenia. Po tamtym feralnym dniu pozostało tylko wspomnienie. Narastała chęć walki i pragnienie zwycięstwa. Ryk silników zagłuszały gwizdy strajkujących, a spadające ulotki lądowały w koszach. Były też pozytywne akcenty. Zgłaszają się spóźnialscy. Każdy, kto dopiero w poniedziałek chciał dołączyć do strajku, musiał publicznie wyjaśnić przyczyny nieobecności. Zwolnienia lekarskie przyjmowane były z wyrozumiałością. Pokrętne zaś wyjaśnienia skwitowane gromkim śmiechem. Wszyscy wiedzieli, że to wstyd wyzwolił ich od strachu. Jednak każdego musieli zaakceptować najpierw koledzy z wydziału i dopiero wtedy mógł dołączyć do wspólnoty strajkujących. Późnym popołudniem udało nam się utworzyć komitet strajkowy. Każdy wydział miał wybrać swojego przedstawiciela, a komitet musiał być zaakceptowany przez całą załogę. Lata bolszewizmu odzwyczaiły ludzi od samodzielnego myślenia. Zawsze ktoś podejmował decyzje za nich, a wybory były zwyczajną farsą. Teraz musieli uczyć się nowych reguł życia bez podręczników. Trudna była ta pierwsza lekcja wymuszonej demokracji. Pierwsze zebranie komitetu strajkowego to prawie formalność. Strajkowaliśmy już 4 dni, więc wiedzieliśmy, co do nas należy. Nastąpiło jedynie formalne przydzielenie zadań tym, którzy i tak je wykonywali. Wszyscy byli zmęczeni, lecz nie był to czas na odpoczynek. Strajk dopiero się rozkręcał. Przybywały delegacje nowych gdyńskich zakładów. Szukały w nas oparcia. Nie wszystkie miały zaufanie do Wałęsy po fatalnej decyzji o zakończeniu strajku w sobotę. Chcieli strajkować z nami, ale nie chcieli do MKS-u. Próbowałem im wyjaśnić, że to jedyna droga i tylko w jedności tkwi nasza siła. Jedni pojechali do Gdańska, inni trwali przy swoim. Taka ich wola, a ja nie byłem samobójcą, by odrzucać tak ważne dla nas poparcie, więc ich przyjęliśmy. Po całym prawie dniu gardłowania znów traciłem głos, ale byłem zadowolony. Już nie musiałem wszystkiego organizować sam. Koledzy z biura konstrukcyjnego poprosili mnie o rozmowę. Pierwszy raz byłem w budynku dyrekcji. Wszedłem do pokoju. Podsunęli mi wygodny fotel. Siadłem. Poczułem zapach parzonej kawy, a przez duże biurowe okno ciepło promieni zachodzącego słońca i... Obudziłem się po 2 godzinach. Pokój był pusty, a wokół panowała kompletna cisza. Zaniepokojony zerwałem się na równe nogi i wtedy otworzyły się drzwi i weszli uśmiechnięci koledzy. Próbowałem przepraszać za nietakt. Zasnąłem, zanim doszło do rozmowy. To był podstęp, odpowiedzieli. Widzieliśmy, że nie śpisz od początku strajku, a teraz, gdy sytuacja jest już w miarę normalna, chcieliśmy, abyś trochę odpoczął. Dopiero przypomniałem sobie, że do życia potrzebny jest sen. A ja 5 dobę byłem na nogach. Ogarnęło mnie potworne zmęczenie. Jednak niepokój o przebieg strajku nie pozwalał na dalszy odpoczynek. Szybko powróciłem na plac do zebranych tam ludzi. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu wszystko działało już samoczynnie. Właśnie rozpoczynała się msza, na której zgromadzili się prawie wszyscy strajkujący. Nabożeństwo pozwalało im zapomnieć na chwilę o trudach strajku, a potem wszyscy czuli się swobodniej. To być może dlatego wysłuchane po mszy przemówienie Gierka zostało skwitowane gwizdami i nie zrobiło na nikim wrażenia. Natychmiast po przemówieniu zmiana audycji na Radio Wolna Europa, BBC i Głos Ameryki. Tych audycji wszyscy słuchają w wielkim skupieniu. To z nich słyszymy prawdę o naszych zmaganiach.
W ciągu weekendu około 2000 robotników spędziło tam cały czas. Robotnicy nie prowadzą już rozmów z dyrekcją. Sporządzili obecnie listę nowych żądań, które są rozpatrywane teraz przez nowy wspólny komitet strajkowy. Po uzgodnieniu tych żądań zostaną one przekazane władzom centralnym. Zakrawają one wręcz na model nowego systemu politycznego. Robotnicy domagają się rozwiązania centrali związków zawodowych. Robotnicy zmęczeni i nieogoleni z ożywieniem rozmawiają o obaleniu cenzury, o przydzieleniu Kościołowi większego dostępu do środków masowego przekazu, o wprowadzeniu kartek żywnościowych na mięso. Nie wiadomo jeszcze, jak wiele tych żądań zostanie w końcu przedłożonych rządowi. Wiele z żądań jest nierealnych. Jeśli przywódcy komunistyczni mieliby je zaakceptować w pełni, byłoby to dla nich politycznym samobójstwem. Cała Polska czeka teraz na przebieg wydarzeń na Wybrzeżu. Ich wynik zadecyduje o tym, czy kryzys da się opanować. Władze w dalszym ciągu apelują o powrót do pracy, a równocześnie przerwano łączność z Wybrzeżem. Poczta i miejscowa rozgłośnia otrzymały polecenie niełączenia rozmów, czy to za granicą, czy z resztą Polski. Rząd chce rozwiązać ten kryzys przy jak najmniejszej ingerencji z zewnątrz. Poczytałem Państwu depeszę, którą z Warszawy nadesłał tym Sebastian. Tu mówi Londyn.
Komitet strajkowy przydzielił zadania poszczególnym grupom i kontrolował sytuację w całej stoczni. Rozmawiałem z ludźmi. Uderza mnie dziwna, przyjazna atmosfera. Oswoili się ze strajkiem i traktują to jako coś naturalnego. Wieści z Gdańska były krzepiące. Do strajku dołączały kolejne zakłady. Drukarnia zmuszona była do ciągłej korekty symbolicznej ulotki "Wytrzymamy". Gdy kolejna partia schodziła z maszyny, dane były już nieaktualne. Jak co dzień, musiałem jednak sprawdzić wszystko osobiście. Dopiero późno w nocy uległem namowom kolegów i udałem się na spoczynek. Niepozbawiony wewnętrznego niepokoju, rozłożyłem śpiwór w gabinecie lekarskim stoczniowej przychodni. Podłoga była twarda, ale po czterech nieprzespanych nocach każde miejsce byłoby dla mnie wspaniałym łożem.